Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam przede wszystkim młodych słuchaczy Radia Maria i zapraszam do tego, by pozostać przez najbliższe dwie godziny razem z nami podczas audycji Czas Wzrastania. A dziś w studiu gościmy te osoby, które już, ten, kto oglądał telewizję, mógł zobaczyć, a teraz będzie mógł usłyszeć. Gości z Warszawy, i z Poznania już teraz, trzeba powiedzieć. Pani Małgosia już z Poznania. To są członkowie grupy rekonstrukcyjnej, historycznej. Sami się przedstawią, zaraz powiedzą, jaka to grupa, czym się zajmuje, ale można powiedzieć, że współgospodynią naszego programu jest Małgosia, tak? Małgosia to jest ta audycja dla młodzieży, więc sobie tak będziemy mówili. Powiedzcie, kim jesteście, jak macie na imię i o czym będziemy sobie rozmawiali tego wieczoru?
Mirek?
Janek Dubiel.
Hubert.
Andrzej Zawielski.
I Małgosia.
Małgosia, o której już wspominaliśmy. Jak ta grupa wasza nazywa się dokładnie? Powiedzcie całą nazwę, żebym ja niczego nie pomylił.
Nazwa jest dość długa, bo to jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. A w skrócie, czyli w zasadzie wszędzie, gdzie występujemy, czy to na Facebooku, czy w ogóle w kontaktach z ludźmi, to jesteśmy po prostu GRH WIN, czyli najkrócej i skrót po prostu tego wszystkiego.
Tak, żeby... Pod takim skrótem można nas znaleźć, czy na Facebooku, czy w internecie.
I temat naszej audycji to?
Śladem niezłomnych.
Śladem niezłomnych. W telewizji już troszeczkę o tym sobie powiedzieliśmy. Nawet można było zobaczyć mundury, czy elementy strojów, w których chłopcy, tak powiem, mężczyźni nasi dzisiejsi goście występowali. Zachęcamy do tego, by też uaktywniać się na naszym Facebooku. Już na początku do tego zachęcimy. Na Facebooku wpisujemy Czas Wzrastania i tam mamy już odpowiedni baner pod tytułem Audycja dla Młodzieży, Śladem Niezłomnych. Pytanie, jakie chcielibyśmy wam zadać, brzmi mniej więcej...
Jak można dzisiaj wyrażać swój patriotyzm?
Tak, czyli w jaki sposób dzisiaj można wyrażać patriotyzm? Już troszkę tych komentarzy jest, ale zachęcamy do tego, by młodzi słuchacze również w ten sposób wypowiadali się, uaktywniali na Facebooku. Później zaprosimy do telefonów za jakiś czas, ale na początku chciałbym poprosić naszych gości o to, by tak w skrócie powiedzieli, o czym będziemy mówić, bo mówimy sobie śladem niezłomnych. Więc myślę, że wypadałoby na początku powiedzieć o tych niezłomnych i jakie oni ślady zostawili i dlaczego tym śladem, tym tropem, tym krokiem chcemy iść.
Tak, może jeszcze ja tylko tytułem wstępu dodam, że właśnie 1 marca był dzień, Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Myślę, że większość słuchaczy wie, ale warto to przypomnieć i przypominać. I jest rok Żołnierzy Wyklętych, dlatego ten temat jakoś wciąż się pojawia na nowo, ale myślę, że jeszcze się nie wyczerpał, bo warto i ciągle widać, że ta potrzeba wiedzy i przypominania, kim oni byli, jest potrzebna, więc... Hubert?
Tak, to prawda. Ale może zacznijmy od początku. Pytanie było dość rozbudowane tak naprawdę. W związku z powyższym moja odpowiedź może nie będzie aż tak rozbudowana, ale postaram się w miarę streścić. Pytanie było, kim są tak naprawdę żołnierze wyklęci? Dlaczego mamy o nich pamiętać? Dlaczego mamy czcić ich pamięć? Trzeba pamiętać o tym, że II wojna światowa, która oficjalnie skończyła się w 1945 roku, tak naprawdę trwała dalej, ponieważ Polska, wyzwoliwszy się spod jednej okupacji, wpadła pod kolejną, pod okupację naszych wyzwolicieli ze wschodu, czyli pod okupację sowiecką. W związku z powyższym w dalszym ciągu o wolność tej Polski po prostu trzeba się było bić. I w Polsce wybuchło, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, powstanie antykomunistyczne, w którym brali udział żołnierze nie tylko walczący w czasie II wojny światowej na różnych frontach, nie tylko żołnierze września, nie tylko żołnierze powstania, nie tylko partyzanci, ale bardzo wielu ludzi, którzy w tej konspiracji nie brali udziału, natomiast widzieli, że coś jest nie tak, że ta Polska nie funkcjonuje tak, jak oni by tego chcieli. że to nie jest taka Polska, o jakiej czy słyszeli od rodziców, czy sami ją jeszcze pamiętali. W związku z powyższym o tą Polskę trzeba było walczyć. Walczyć nadal z bronią w ręku, czekając tak naprawdę na to, co się może zdarzyć, a wszyscy czekali wówczas na III wojnę światową, która miała znieść sowiecką dominację w Europie Środkowo-Wschodniej. Wojna oczywiście nie wybuchła, o czym dość szybko się przekonano, ale mimo wszystko walkę prowadzono nadal. I właśnie tych ludzi, którzy po 1945 roku nie złożyli broni, tylko walczyli nadal z sowieckim okupantem, nazywamy dzisiaj żołnierzami wyklętymi.
Też należy pamiętać o tym, Hubercie, mówisz tutaj, że jakby na pierwszy plan wysuwasz rzeczywiście Sowietów, tylko że jakby tutaj przy instalowaniu aparatu sowieckiego pomagali też niestety Polacy.
Jak najbardziej.
Dokładnie, o nich też trzeba pamiętać w tym sensie, że to nie tylko Sowieci tutaj przyszli zaprowadzać swoje porządki, ale mieli tutaj swoich pomocników w postaci, nie wiem, Osóbki Morawskiego, Bieruta.
O ile przyjmujemy, że Bierut czy Osóbka Morawski byli Polakami, tak?
Tak, owszem, zgadza się. Ale oni pomagali instalować ten aparat sowiecki tutaj. Pomijając oczywiście, że żołnierze wyklęci, czyli żołnierze właśnie tego podziemia antykomunistycznego walczyli zarówno z oddziałami sowieckimi, na przykład NKWD, tak? Jak i z wewnętrznie tutaj z milicją, czy z oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego, który to korpus został utworzony właśnie po to, aby tak zwane reakcyjne, bandy po prostu no, wystrzelać, zlikwidować.
Tak, to prawda. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że przeciwko żołnierzom wyklętym, czy żołnierzom niezłomnym, jak to się dzisiaj
Jeżeli jesteśmy już przy nazewnictwie, tak, jest tak, ja też ogromna różnica, ponieważ żołnierze niezłomni, było ich na kartach historii wielu.
To prawda.
A wyklęci byli w zasadzie tylko ci,
tylko oni. Niezłomni. I wystarczy.
Tak, ale bardzo często teraz się to używa zamiennie, albo się na przykład używa
razem.
Jest też tak, Andrzeju, że to się używa zamiennie. Znaczy, niezłomnych było wielu, tak? AK-owcy, NSZ-owcy.
Albo wręcz mówi się, żeby nie mówić o nich wyklęcie.
To znaczy, termin no, nie jest zbyt piękny, tak? No umówmy się, ale...
On ma swoje korzenie.
Chodzi o to, że ci żołnierze byli wyklęci przez 40 parę lat panowania tutaj systemu komunistycznego. I o to chodzi. Oni byli wyklęci przez władzę, wymazywano ich z kart historii, nazywano ich kolaborantami niemieckimi. I o to chodzi, tak? Że oni byli wyklęci, mieli zostać, tak, dokładnie.
Zapomnieni, niepochowani, wrzuceni do dołów.
Gdzieś do dołów, tak, gdzieś pod płotem.
I rodziny też były ich szykanowane.
No tak jak historia przecież Józefa Franczaka Lalka, gdzie tak naprawdę jego głowa okazała się znajdować, już nie pamiętam, na której Akademii Medycznej, chyba w Lublinie.
W Lublinie,
tak.
W Lublinie.
Także jeżeli chodzi o to nazewnictwo, to trzeba jasno sobie powiedzieć, że...
Dobrze, ale jakby wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że do żołnierzy wyklętych, przyjmijmy już to nazewnictwo, nie strzelali tylko i wyłącznie żołnierze specjalnie utworzonego do tego celu KBW, czy żołnierze NKWD, ale również niestety polskie wojsko, które tak naprawdę było w dużej mierze zindoktrynowane przez politruków i było mu wmawiane, że strzela do zwykłych bandytów, do złodziei, natomiast okazywało się, że strzelają do bardzo często swoich kolegów.
Jeszcze mówiono, że faszyści, że współpracowali z poprzednim okupantem. To był też główny zarzut. W ten sposób.
Znaczy, wmawiano Polakom.
Tak. Robiono im wodę z mózgu po prostu.
To też jest ważna rzecz, żeby to powiedzieć, ale i należy przypomnieć albo poinformować tych, którzy na przykład nie znają losów chociażby 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, jednej chyba z najbardziej walecznych formacji Armii Krajowej, gdzie w 1944 roku po zaproszeniu przez Sowietów dowództwo 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Po prostu dywizja została otoczona, rozbrojona i były dwa wyjścia. dla żołnierzy. Albo jesteście wcielani do Wojska Polskiego, tak zwanego odrodzonego Wojska Polskiego i idziecie dalej ramię w ramię z Armią Czerwoną wyzwalać, tak, Polskę i dalej na Berlin. No albo więzienie, albo śmierć, tak? Nie było jakby... I to jest też ten dramat, że chłopaki, podejrzewam, że niejednokrotnie, jeden miał, powiedzmy, nie wiem, kumple, tak? Jeden miał szczęście i udało mu się uciec, a drugi miał mniej szczęścia i został na przykład wcielony do wojska i na przykład strzelali do siebie. Z tym, że na przykład jest tak, że wojsko i dowódcy wojskowi doskonale wiedzieli o tym, jaka jest sytuacja. Znaczy mówię tu już o sytuacji po 45 roku, po maju 45 roku, kiedy dowódcy wojskowi doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że zarówno partyzanci, tak, czyli żołnierze wyklęci, jak ich dzisiaj nazywamy, wcale nie chcą strzelać do chłopaków w swoim wieku z poboru, którzy są po prostu w armii z poboru, i tak samo ci poborowi też nie chcą strzelać do chłopaków z lasu.
Tak, no zdarzały się sytuacje, że w momencie, kiedy stawali naprzeciwko siebie partyzanci i Wojsko Polskie, to jedni i drudzy strzelali w powietrze. Chodziło przede wszystkim
tak,
o to,
albo po gałęziach, tak, żeby oddać strzały, ale niekoniecznie...
Nie trafić.
Dokładnie.
Prostu.
Zresztą o tym wspomina między innymi Józef Banzo w swojej książce Tak było, gdzie właśnie on tam tłumaczy, że o ile na Wileńszczyźnie...
Pozdrawiamy, jeśli nas słucha.
Jeśli nas słucha, pozdrawiamy serdecznie. Że o ile na Wileńszczyźnie sytuacja była prosta. Byliśmy my i oni, tak? My, Polacy, i oni, Sowieci. I sytuacja była prosta. Było wiadomo, kto jest kim, po której stronie, w kogo trzeba strzelać. I w momencie, kiedy przeszli tutaj na tereny Białostocczyzny i dalej na zachód z Piątką Wileńską, Łupaszki, to sytuacja stała się trudniejsza. Bo ciężej było strzelać do swoich rówieśników, Polaków, którzy z przymusu byli w armii. I on właśnie też przytaczał momenty, kiedy szła obława i obława zamiast strzelać w partyzantów Łupaszki, strzelała na przykład ponad gałęziami, tak? Bywały też, o czym się, nie wiem, czy dzisiaj nie mówi, czy zapomina, ogromne dezercje z tak zwanego ludowego wojska. W 45 około 14 tysięcy dezerterów.
I wszystko szło do partyzantki.
Uciekali do lasu. Bo widzieli, co się dzieje, wiedzieli, że są wysyłani na akcje pacyfikacyjne na przykład, wiedzieli, że wysyłano ich do walki przeciwko ludziom, którzy wcale nie byli jakimiś tam pachołkami niemieckimi, kolaborantami. Oni doskonale wiedzieli, oczywiście nie wszyscy, tak, ale spora część, że coś jest nie tak, że nie na tym polega, nie na tym miało polegać to wyzwolenie. Także trzeba też jakby wspomnieć dramat prostych chłopaków, którzy z poboru szli do wojska i byli zmuszani do strzelania do swoich możliwe, że kolegów. I właśnie dlatego między innymi tutaj wojsko starało się, przynajmniej jak mogło, tak grać, żeby, w cudzysłowie oczywiście grać, żeby nie narobić szkody, no ale pokazać, że coś tam jest działane.
Z tym, że to, o czym, Janku, mówisz, to jest pełna zgoda, oczywiście, natomiast...
Na krótką metę.
Nawet nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć co innego, że te jednostki z poboru, które szły, rzeczywiście one miały już pewnego rodzaju swoją świadomość. Ale bardzo często było tak, że przeciwko tak zwanym reakcyjnym bandom, czyli właśnie w dużej mierze partyzance antykomunistycznej, wysyłano jednostki frontowe. Ściągane spod Berlina.
Nawet, zgadza się.
Które już takiej świadomości nie miały. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że przecież ta brygada
imienia bohaterów
Westerplatte.
Pancerna, tak.
Pancerna, ta, o której jest serial, Cztery pancerni i pies, czy książka, również była skierowana już po 45 roku, w drugiej połowie, o ile sobie przypominam, do walki na Białostoczyźnie przeciwko partyzantce antykomunistycznej. I ci ludzie, jadąc tam, rzeczywiście mieli świadomość taką, że jadą walczyć z hitlerowcami w dalszym ciągu, że są to hitlerowskie werwolf.
Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie mówię, że tutaj jakby całe wojsko, prawda, starało się nie zrobić krzywdy partyzantom, bo byłoby to przekłamanie. Mówię, że były na ogromną skalę dezercje, tak?
Były, oczywiście.
Dezerterów, to jest jednak
przypomnij,
spora liczba.
Który pułk zdezerterował?
W ogóle 31. Pułk Piechoty został rozwiązany po tym, jak większość stanu osobowego zdezerterowała i do tego stopnia dowódcy wojskowi się, powiedzmy, lekko zdenerwowali, że ten pułk miał zostać wymazany, to znaczy nie mógł być żaden pułk od tego momentu nazwany 31. pułkiem. A jeszcze taka ciekawostka, jako że jesteśmy w Toruniu, 6. Zapasowy Pułk Piechoty.
Z Torunia właśnie.
Torunia, tak. 70 chłopaków zdezerterowało i uciekło do Łupaszki na przykład.
A zaraz później jeszcze 25.
Zaraz potem jeszcze 25 chłopaków. Także ten, kto myślał, to myślał i wiedział, co się dzieje, i jakby racjonalne było to, żeby po prostu wiać
na
do
lasu.
Na każdej
wojnie następuje tak zwana spirala nienawiści. I to się zaczyna od tego, że zginął jego kolega, nawet przypadkiem trafiony. Jakieś poczucie zemsty, albo przeleciała kula obok niego. Ktoś do niego strzela. Tak jak się często na ulicach widzi, ktoś zatrąbił. Jest od razu jakieś nastraszenie. I to też tak mogło być. Śmierć za śmierć, krew za krew i coraz gorzej, coraz gorzej. Najlepszy przykład, jak Niemcy zaatakowali Rosjan. Na początku takich morderstw nie było. To samo powstanie warszawskie. Dopiero jak zaczęły się bestialstwa, to się potem to nakręcało. Strzelano w ogóle bez pytania w plecy, bo to był wróg znienawidzony. I w pewnym momencie, jak ci młodzi chłopcy zaznali tej śmierci kolegów, znajomych, samego poczucia zagrożenia, to też wywoływało dalej dalsze, tak jak powiedziałem, nakręcanie tej całej spirali nienawiści. To się później przenosiło też na cywili. Bo ktoś z rodziny zginął. Zresztą przecież komuniści przebierali swoich żołnierzy za właśnie partyzantów.
Tak zwane bandy pozorowane.
Tak, łupili i znowu zakłamywali całą rzeczywistość.
Tak, zrzucali sprawę na partyzantów. Tak, oczywiście.
Chodziło
tak,
o to, żeby właśnie ludziom, tej ludności, która wspierała wyklętych, zohydzić tychże wyklętych właśnie przez jakieś tam grabieże, przez podpalenia.
Trzeba pamiętać,
wszystko oczywiście potem podciągano, czy szła fama taka, że to zrobił oddział właśnie partyzantki antykomunistycznej. Tak?
No właśnie, tak. Propaganda była taka, że żeby jak najbardziej przedstawić żołnierzy wyklętych jako właśnie takich...
Wyklętych.
No tak, ale że to są takie bandy, które się tam włóczą po lasach, że to nie jest wojsko.
Tak,
że oni,
ludzi straszą,
tak,
grabią.
Że oni tylko grabią i w ogóle nie, w sumie nie wiedzą, bo bez sensu siedzą po tych lasach, nudzą się.
Nie rozumieją, że wojna
tak,
się skończyła.
Więc
tak?
ja bym chciała zapytać właśnie, jak byście mogli przedstawić, jakie były idee, jakie było morale żołnierzy wyklętych, żeby właśnie pokazać, czy to, że oni siedzieli w tym lesie, to było bez sensu, czy coś im przyświecało?
Jeszcze tylko dokończę. Już wtedy, wtedy, kiedy już się zaczęła zimna wojna, to już zaczęła się propaganda antyimperialistyczna i ci żołnierze to byli też między innymi wysłannicy albo sponsorowani przez Londyn.
To znaczy według tej propagandy.
No według tej propagandy. Oczywiście. Więc nie tylko to, że siedzieli po lasach, nie mieli co ze sobą zrobić, tylko wręcz byli
tak,
ustawieni
agenci,
przez...
agenci Zachodu, tak?
Tak.
No, trzeba pamiętać, proszę Państwa, trzeba pamiętać o jednej prostej rzeczy. W tym czasie Polska miała dwa rządy. Ten prawdziwy, legalny, londyński oraz ten narzucony nam przez Sowietów, czyli rząd lubelski. W związku z powyższym prościej było mówić, że ci żołnierze wyklęci, ci partyzanci są pachołkami tego londyńskiego rządu, którego rząd lubelski, panujący wówczas w Polsce, po prostu nie uznawał. To było dużo prostsze do ogarnięcia, również dla przeciętnego człowieka, przeciętnego Kowalskiego, który mieszkał sobie gdzieś tam i tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje. Więc to było dość proste. Natomiast wracając do pytania tutaj twojego, Gosiu, jakie były idee? Tak jak już mówiłem wcześniej, żołnierze, którzy zostali po zakończeniu działań wojennych, oficjalnym zakończeniu działań wojennych w lesie, liczyli na wielki przewrót, na to, że Zachód uderzy na Rosję, na to, że Polska odzyska swoje granice na wschodzie przede wszystkim, zabrany nam dzięki Wielkiej Trójce, i że dojdzie do III wojny światowej. Oczywiście ten mit bardzo szybko upadł. Bardzo szybko zorientowano się, że żadnej wojny nie będzie. Że
Europa była zmęczona.
A Europa była bardzo zmęczona. Trzeba pamiętać o tym, że przeżyła w ciągu ostatnich lat dwie wielkie wojny światowe. I wszyscy już mieli tego dość. Poza tym wszyscy zdawali sobie sprawę, że technologia prowadzenia działań wojennych posunęła się tak daleko, że ograniczono się tak naprawdę do straszenia nową bronią, czyli bronią atomową. Natomiast nikt tego nie chciał tak naprawdę użyć. A mogłoby do tego dojść. Dlatego też ci żołnierze, którzy zostali w lasach, bardzo często dość szybko zdali sobie sprawę, że ta walka, że w tej walce są po prostu osamotnieni.
Ale
nikt im nie pomoże.
Ale koreański jeszcze był, o czym wspomnimy w przyszłości.
Ale poczekaj, na razie jeszcze jesteśmy w 40 latach. No, chwileczkę. Bardzo często dochodziło do sytuacji, że dowódcy rozpuszczali oddziały. Dowódcy rozpuszczali oddziały, kazali chłopakom wracać do domów, bo tak naprawdę nie było, widzieli, że nie ma żadnej szansy na przeciwstawienie się sowieckiemu okupantowi. Ale równie często zdarzało się, że ten rozkaz nie był wykonywany, że oni zostawali w tym lesie. A dlaczego zostawali?
No, tu jest jakby kilka kwestii. To znaczy, jeszcze jakby wrócę do początku, tak? Jaka była idea, jaki był sens? No przede wszystkim, no, można powiedzieć, chłopaki, tak? Widzieli to, że walczyli przez te lata z Niemcami, miało przyjść wyzwolenie, wyzwolenia nie ma. Jest kolejny okupant, który robi dokładnie to samo.
A nawet czasem gorzej.
Tak. I jakby to jest ta pierwsza rzecz. Dla nich wojna się nie skończyła, ponieważ nie nastąpiło żadne realne wyzwolenie, nie ma żadnego wolnego kraju. Jest kolejny jakiś tam kraj satelicki względem Związku Sowieckiego. To jest pierwsza rzecz. Czyli w ich odczuciu, zresztą nie tylko ich, bo jakby społeczeństwo też widziało, że znaczy właśnie to, jeżeli chodzi o społeczeństwo, to pójdziemy dalej, bo to jest bardziej złożona kwestia. Ale generalnie żołnierze wyklęci widzieli to, że to nie jest to, co miało być. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wielu tak naprawdę nie miało dokąd z tego lasu pójść.
Oczywiście. Byli,
co to znaczy?
To znaczy, już mówię, no, można powiedzieć, że byli spaleni. To znaczy, raz, że byli poszukiwani przez nową władzę, nie mogli wrócić do domu.
Ale dlaczego byli poszukiwani?
No, byli poszukiwani na przykład za to, że w wyniku działań wojennych w czasie na przykład potyczki z partyzantką sowiecką odstrzelono kilku żołnierzy sowieckich. I to był argument, że jak to Polacy strzelają do Sowietów, przecież jesteśmy braćmi.
No, byli ścigani na przykład za obrony ludności polskiej.
Tak, byli ścigani na przykład za tego typu rzeczy, tak? Albo za jakąś fikcyjną dywersję na tyłach frontu, że tutaj próbowano osłabić ducha walki, na przykład jeżeli chodzi o pobór do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego już na terenach polskich, gdzie podziemie nawoływało do tego, żeby nie iść do wojska, nie uczestniczyć w tym. To na przykład było odbierane przez nowe władze jako no, próbę zburzenia nowego porządku, zachwiania czynów niemalże antypaństwowego, antypatriotycznego, bo tak postrzegano na przykład ten pobór, że każdy, kto chce iść walczyć z Niemcem, niech wychodzi z lasu, tak, i idzie do prawdziwej armii, u boku armii sowieckiej, razem bić się o wolną Polskę, która u boku Sowietów, to nie mogła powstać żadna wolna Polska. Kolejna sprawa, no. Znaczy, wracając do tego, dlaczego oni byli spaleni.
Dlatego, że udział w konspiracji jakowskiej, tak, w czasie II wojny światowej.
Tak, bo ci żołnierze, którzy znali się na konspiracyjnej robocie, znali się na walce, oni byli zagrożeniem dla nowej władzy. Ponieważ Sowieci doskonale zdawali sobie sprawę, jaka jest skala oporu w Polsce przeciwko Niemcom. I byli świadomi też tego, że i przeciwko nim będzie taki sam, jak nie większy opór. I na rękę im było po prostu no można powiedzieć brzydko, wytępienie żołnierzy, którzy przez,
potencjalnego
przez
zagrożenia,
ostatnie 5-6 lat walczyli, czyli wprawili się w tej robocie konspiracyjnej, wprawili się w walkę z Niemcami, że teraz ci żołnierze z lasów będą walczyć przeciwko Sowietom. Kolejna rzecz jest taka...
Ale też na przykład jest historia Nila, który już nie działał w konspiracji czynnej.
Ale to nic nie szkodzi.
No ale w sensie takim, że nie tylko tych, którzy wiadomo było, że na przykład działają dalej aktywnie w konspiracji, ale w ogóle ludzie ideowi.
Ludzie z przeszłością konspiracyjną. Tak. Po prostu.
Patrioci polscy
historia,
po prostu.
Historia
byli.
Nila jest bardzo ciekawa, ponieważ to był człowiek, generał Fildorf Nil. Tak. On był odpowiedzialny w Armii Krajowej za Kedyw.
Mhm, czyli za...
Jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Rosjanie zawsze wiedzieli, jak trzeba przejąć władzę na tym terenie. Wymordować inteligencję. Tak. Zresztą Niemcy też to robili. W Katyniu zastrzelili masę ludzi.
Czy mówisz o Rosjanach teraz?
No tak. A teraz na tych terenach polskich tych ludzi chcieli wyłapać, bo to właśnie wyklęci to byli ci, których normalnie by zastrzelili.
Czyli oni nadawali też ton
tej... To była inteligencja... No, nie wszyscy oczywiście, ale oni
no tak, bo należy powiedzieć, że wśród żołnierzy wyklętych byli ludzie ze wszystkich warstw społecznych, że jakby...
Zgadza się, ale nie, no większość, nie no, powiedzmy sobie szczerze, nie, w ten sposób nie można.
Nie mówimy o dowódcach.
Nie mówimy o dowódcach.
Doły?
Doły to nie była inteligencja, to było na ogół
wsie, tak. Ludzie przywiązani do
całe społeczeństwo.
Prawomyślni.
Tak, ludzie przywiązani do swojej ziemi, tak, do swojej ojcowizny, głęboko wyznający, dzisiaj byśmy powiedzieli, tradycyjne albo konserwatywne wartości, takie jak Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, ziemia, tak? Jakby to były te rzeczy, o które oni walczyli. Oni walczyli o swoje domy, nie o jakieś tam nie wiadomo co. Oni bronili siebie, swoich wsi przed tym, co idzie ze wschodu.
W stosunku do...
Tak, a poza tym nie mogło być przecież... co robili Sowieci u siebie z gospodarstwami?
No, zamieniali tak? na kołchozy.
Zamieniali na kołchozy, prawda? Wszystko, a nie, że, jak to się mówi, pańska Polska, że tutaj obszarnicy rządzą, prawda? I że jak to jest własność prywatna? Wszystko ma być państwowe. Tak. Ale wrócę do Nila, to jest kuriozum. Zresztą warto przy tej okazji obejrzeć film Generał Nil. Człowiek, który był odpowiedzialny za... Kedyw, za dywersję, między innymi za zamach na Kuczerę w Warszawie, czyli człowiek, którego bali się Niemcy. Nagle jest stawiany przed sądem za rzekomą współpracę z Niemcami. No, i co jest ciekawe, on zostaje skazany, zostaje, można powiedzieć, zlikwidowany i jest w tym filmie właśnie o Nilu takie bardzo ciekawe zdanie wypowiedziane przez ubeków. Im większy absurd, tym lepiej. Im bardziej absurdalny jest ten zarzut, tym lepiej. Nil zresztą, on nie chciał po wojnie tworzyć konspiracji. On uważał, że nie, że trzeba... To,
chociaż
co było,
mu to proponowano.
Tak, proponowano mu objęcie. Tak, zgadza się. Ale on powiedział tak, że lepiej, żeby ci te chłopaki z lasu pokończyli szkoły, mieli zawód i w ten sposób budowali Polskę, a nie siedzieli po lasach i strzelali do siebie. Mimo wszystko nawet Nila nie oszczędzono. Także...
Czyli to pokazuje, że tak naprawdę to nie było tak, że no siedzieli w lesie, ale a mogli inaczej się Polsce przysłużyć
nie wytłukli ich.
No właśnie.
Nie mogli, ponieważ tak samo jak amnestia była fikcją, tak samo akcje ujawnieniowe to
amnestia, czyli że ujawnienie
generalnie
się, tak?
Władza ludowa wspaniałomyślnie obwieściła, że żołnierze skazani za właśnie przewinienia przeciwko władzy ludowej, przeciwko Armii Czerwonej.
Czyli AK-owcy.
Tak,
to było hasło...
AK-owcy, NSZ-owcy, generalnie podziemie, które do tego czasu walczyło głównie z Niemcami. Oni zostali, jak przyszli Sowieci, zostali pozamykani. Jako zagrożenie, tak. Jako zagrożenie dla nowej sowieckiej władzy. I teraz wspaniałomyślnie władza ludowa pokaże, o zobaczcie, jeżeli się pokajacie, to was wypuścimy. Powypuszczali ludzi. Ale jeżeli chodzi o akcję ujawnieniową, czyli akcję, gdzie niestety, która rozbroiła polskie podziemie, o co chodziło z ujawnieniem? Oddziały wychodziły z lasu.
Składały broń.
Składały broń. i przy tym każdy żołnierz wypełniał rubrykę niemalże swój życiorys. Imię, nazwisko, imię ojca, zamieszkanie,
pseudonim,
gdzie
przynależał. W związku z powyższym zdradzał wszystkie dane dotyczące swojej osoby.
Całe listy siatek po prostu akowskich, gdzie kto służył, w jakiej jednostce.
Wcześniej dostali od Abwery sporo.
To swoją drogą. Ale...
No tak i właśnie, i co dalej było z tymi żołnierzami, którzy uwierzyli, że jest amnestia, że będą mogli żyć normalnie, już nie w lasach, nie w konspiracji. Co się z nimi stało?
Po chwili spokoju dalej byli, albo z powrotem trafiali do więzienia, albo ginęli na przykład w niewyjaśnionych okolicznościach. Byli tacy, którym się udało jakoś sobie ułożyć życie.
No ale w niewyjaśnionych okolicznościach są świadectwa i wspomnienia ludzi, że wiadomo, co się działo.
No dobrze, no ale tak to się nazywa, tak? Że na przykład facet wyszedł i nie wrócił.
No tak.
No i gdzieś po drodze po prostu ubek sprzątnął faceta i
no ewentualnie nie ma go, tak? Mogło dojść do wypadku.
Tak, wypadek na przykład.
Znaczy, tak mówiono.
No
tak,
no, oczywiście. Tak, taka była oficjalna wersja. Prawda była taka, że ci ludzie znikali, po prostu byli likwidowani przez ubecję.
Jaka drugą, znaczy trzeba pamiętać o tym, że właściwie ta akcja, o której teraz Janek mówił, składała się jakby z dwóch elementów. Pierwszy to był rzeczywiście akcja ujawnieniowa, dzięki czemu no, doprowadziło to, do czego to doprowadziło, a druga akcja, przeprowadzona w równie wyrafinowany w gruncie rzeczy sposób przez ubecję, to było namówienie tych akowców, którzy już nie działali w konspiracji, ale w dalszym ciągu byli, ale byli po prostu z podziemia do tego, żeby wyszli, żeby się też ujawnili, chociaż nie było wobec nich żadnych specjalnych przewinień, tak? Dzięki czemu w momencie, kiedy pułkownik jeszcze wówczas Radosław wydał polecenie
Mazurkiewicz, tak? Dowódca słynnego zgrupowania Radosław w powstaniu warszawskim.
Wydał polecenie ujawnienia się żołnierzom, zamknął jakby Armię Krajową jako taką, tak? To wpadło strasznie dużo ludzi. No bo ludzie posłuchali polecenia dowódcy. Nie wszyscy oczywiście.
Znaczy ale... tak, ubecja działała też w ten sposób, że brała człowieka, którego znają praktycznie wszyscy, tak? Jakąś legendę, jakiegoś człowieka takiego wielkiego formatu, można by powiedzieć. I on miał uwiarygadniać
dokładnie
to, co robi ubecja, tak? Czyli najprościej mówiąc, brali, to jakbyśmy dzisiaj na dzisiejszy język przełożyli, brali kogoś z pierwszych stron gazet, tak? I on miał po prostu zareklamować, że to, co daje ubecja, to jest świetny pomysł.
Dokładnie.
I po prostu.
Znaczy do dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, do dzisiaj się w ten sposób w polityce robi, tak? Bardzo często. Po co są celebryci brani do różnych kampanii?
Tak, żeby przekonać, że ta opcja jest najlepsza.
I dokładnie tak to działało. I dzięki czemu, dzięki jakby tym dwóm akcjom, ubecja tak naprawdę miała w dużej mierze rozpracowane polskie podziemie.
Zresztą ubecja nie tylko dlatego miała rozpracowane świetnie polskie podziemie. Ubecja. Również świetnie.
Informacja wojskowa.
Świetnie do tego przyczyniła się tak zwana armia, a potem gwardia. Czy odwrotnie, gwardia, a potem armia ludowa, czyli polska, teoretycznie, w większości składająca się z Sowietów, komunistyczna partyzantka, która zajmowała się głównie rozpracowywaniem makowców.
Panowie, myślę, że w tym momencie możemy zatrzymać naszą dyskusję na chwilę, a słuchaczy zapraszamy do wysłuchania piosenki, bo teraz w ostatnich czasach powstaje coraz więcej utworów i w ogóle różnych akcji artystycznych, historycznych, przypominających losy żołnierzy wyklętych, więc zapraszamy do wysłuchania piosenki Kasi Malejonek i Maleo Reggae Rockers, Jedna chwila.
Drodzy Państwo, trwa nasza audycja Czas Wzrastania dla młodzieży z młodzieżą o młodzieży. Dzisiejszy temat śladem niezłomnych. Mówimy trochę o tej części historycznej, już sobie powiedzieliśmy, ale zapraszamy, zachęcamy też młodych słuchaczy, przede wszystkim młodych słuchaczy do tego, by telefonowali, by też odpowiadali nam na pytanie, jak można dzisiaj wyrażać swój patriotyzm, w jaki sposób ten patriotyzm wyrażać. To jest również pytanie na Facebooka. Czas Wzrastania, tam sobie wpisujemy i mamy tam baner śladem niezłomnych, pod banerem komentarze i w tych komentarzach piszemy. Piotr napisał między innymi takie słowa, przytoczył Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci pana prezydenta. Napisał tak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny, to powiedział pan prezydent Lech Kaczyński. Zapraszam, przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55, 56 655 23 56, sieć w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Natomiast słuchacze z zagranicy telefonują pod numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. W naszym studiu gościmy młodzież z Ruchu Czystych Serc, a także z grupy rekonstrukcji historycznej Wolność i Niezawisłość. Mówiliśmy sobie na początku o tych kwestiach historycznych, ale chciałbym teraz poprosić, może by padło coś więcej na temat takich konkretnych postaw, konkretnych osób, które znamy, o których już może słyszeliśmy gdzieś w telewizji, ale też może takich osób, które, o których nie słyszeliśmy, też może trochę w kontekście wiary, w kontekście Pana Boga. Jaki wpływ wiara miała dla nich w tym trudnym czasie?
Ja może na początku przytoczę cytat z Grypsu, jaki Łukasz Ciepliński Pług, czyli prezes 4. Komendy Winu, jak siedział w więzieniu, wysyłał Grypsy do żony i do synka, miał małego synka, którego no, wiedział, że już nie zobaczy, bo siedział w celi z wyrokiem śmierci. I napisał takie słowa: bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać wolę Bożą. Przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Więc mi się wydaje, że te słowa dobrze pokazują, jakie to były formaty ludzi właśnie tych niezłomnych, wyklętych. I może też to jest klucz do zrozumienia, dlaczego taka nienawiść w stosunku do nich była, że właśnie odmawiano im nawet godnego pochówku i mordowano i po prostu nawet fizycznie zwłoki ich były potem też bezczeszczone, prawda?
Znaczy warto zauważyć jedną podstawową rzecz, że wtedy, w okresie okupacji zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej, przysięgi wojskowe składało się na wierność komu?
Bogu.
Rzeczypospolitej, tak? I Bogu. Tak mi dopomóż Bóg. I ty, królowo korony polskiej. To trzeba sobie zaznaczyć i sobie uświadomić, że wtedy jakby to były te dwie świętości. Nie przysięgano, oczywiście były sformułowania tam o rządzie i tak dalej, ale jakby
naczelnym
to...
Wodzu.
Tak, o wodzu naczelnym, ale najczęściej właśnie przysięgano na wierność ojczyźnie i Bogu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest, pomijając oczywiście to, że oczywiście nie wszyscy, tak, wyklęci wywodzili się z, powiedzmy, wierzących rodzin, ale ten pobyt w partyzance formował ich. Za chwilę zresztą o roli kapelanów, o której mało się dzisiaj mówi, chociaż już jakby ten czas, kiedy mówiło się mało o tej tematyce, już wydawałoby się minął. O roli kapelanów w podziemiu, o której mało kto wie i mało kto sobie zdaje sprawę, jak była podstawowa. Bo dzisiaj żołnierze mają psychologów swoich, tak? Na misjach w ogóle, tak, są psychologowie wojskowi. Wtedy taką rolę pełnili kapelani.
To ja może cofnę się odrobinkę w czasie i przedstawię jeden prosty cytat. Jeden z założycieli tak naprawdę ordynariatu polowego, czyli biskup litewski Bandurski, powiedział takie zdanie. I to zdanie tak naprawdę determinuje rolę kapelanów w wojsku. W okopach nie ma ludzi niewierzących. Co to oznacza? Oznacza to, że najkrócej mówiąc, najprostszym językiem, można przytoczyć powiedzenie, jak trwoga to do Boga, tak? Natomiast chodzi o co innego. Każdy w coś wierzy. A w sytuacji ekstremalnej wierzy jeszcze mocniej. Oni byli cały czas, proszę pamiętać, że ludzie żyjący w konspiracji, ludzie żyjący w partyzantce, byli w sytuacji ekstremalnej 24 godziny na dobę. Oni musieli mieć kogoś, z kim mogli porozmawiać, komu się mogli wyżalić, kto ich pocieszył, kto ich wysłuchał. Taką rolę pełnił kapelan. Nie każdy oddział partyzancki miał stałego kapelana. Bardzo często byli to księża, którzy żyli normalnie w parafii i tylko dochodzili do oddziału, tak, w momencie, kiedy była taka potrzeba. Ale zdarzało się, wcale nierzadko, że taki kapelan przy oddziale trwał i był razem z tym oddziałem, chodził w mundurze, chodził z bronią. Trzeba o tym pamiętać. Kapelan miał jako oficer, ponieważ według regulaminu każdy ksiądz, który był kapelanem wojskowym, miał stopień kapitana. tego stopnia zaczynał. Tak jest zresztą również dzisiaj. W związku z powyższym jako oficer miał prawo do noszenia broni krótkiej. I oni to robili. Zaraz zresztą podam konkretne przykłady. Więc chodził w mundurze, był z nimi, żył z nimi i przeżywał dokładnie to samo, co oni. I on sobie świetnie zdawał sprawę, co ci ludzie myślą i co ci ludzie czują. W związku z powyższym był najlepszą możliwą ostoją tak naprawdę dla tych bardzo często zagubionych młodych ludzi. On ich w dużej mierze utrzymywał również, utrzymywał ich morale, tak, na wysokim poziomie. Bardzo często dzięki kapelanowi oddziały się po prostu nie rozpadały, nie rozpierzchały po jakiejś porażce. Bo był ktoś, kto w jakiś sposób łączył ich wszystkich. Żeby nie być gołosłownym, bardzo wielu kapelanów oczywiście przypłaciło życiem udział w partyzance antykomunistycznej. Tutaj wystarczy podać chociażby chyba najsłynniejszą postać, czyli właśnie księdza Gurgacza, czy drugą, może mniej znaną, ale równie tragiczną postać księdza Pilipca. Ksiądz Gurgacz w momencie, kiedy został aresztowany i postawiony przed sądem, tutaj też jest, proszę, taki chichot historii, niestety dość częsty w tamtym czasie, że jego oskarżycielem był były żołnierz Armii Krajowej, który po wojnie poszedł na współpracę z nowym rządem i był prokuratorem wojskowym. I to on oskarżał księdza Gurgacza. Dlaczego tak robiono? Dlatego, że gdyby postawiono przeciwko komuś wykształconemu, inteligentnemu, a wiadomo, że księża byli wykształceni i musieli być inteligentni, była to elita, powiedzmy sobie szczerze, i zawsze była. Gdy postawiono takiego zwykłego prokuratora prosto po studiach z tak zwanego pochodzenia robotniczego, to on by nic nie wskurał. Dlatego, że tak naprawdę nie było dowodów, twardych dowodów, przeciwko, które mówiły o zbrodniach takiego kapelana. A prokurator, który był na pewnym poziomie intelektualnym, a był również przekonany o tym, co robi, doskonale wiedział, jak zmanipulować opinią publiczną, żeby takiego kapelana skazać.
Zdaje się, że jakiś telefon mamy. Bardzo prosimy.
Tak? Pochwalę Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie młodzież. Podziwiam działalność i wielkie słowa uznania. Bo ja mam tak 18 plus N, plus troszkę. Dlaczego zadzwoniłam? Ponieważ wątpię, żeby ktoś z młodych zadzwonił. Ja brałam udział w konferencji teraz pod patronatem ministra Macierewicza w Muzeum Wojska Polskiego, ale także i w wielu wykładach IPN na tematy żołnierzy niezłomnych wyklętych. Nawet jeden z referatów dotyczył tego, co też o czym mówiliście, niezłomni, a wyklęci, ale to nie chcę tego rozwijać. Ja młodzieży od iluś lat mówię o tym, odsyłam do internetu, rozpowszechniam tą wiedzę i ci młodzi, z którymi się spotykam, to mówią, że chcą mieć bohaterów, ale niezłomnych, ani jakichś tam wyklętych. To, że ich wykleli komuniści, to jest ich problem. Ale to króciutko, już dalej nie mówię. Natomiast taką troszeczkę chciałam korektę wprowadzić tutaj z tej konferencji i z tych wykładów i tego, co czytałam. Otóż rozszerzyć tą definicję, którą miły pan na początku tutaj dawał, to nie tylko ci, którzy walczyli z bronią w ręku. Absolutnie nie tylko ci. Przez oddziały przeszło, szacują, to wszystko są szacunki, około 200 tysięcy. Nie jednorazowo, tylko przez wszystkie oddziały. To jest szacunek, że przeszło około 200 tysięcy. Natomiast więzionych w więzieniach w Rzeczypospolitej naszej było 500-520. Też jest to szacunek. A więzieni byli ci, którzy w jakiśkolwiek sposób się władzy sprzeciwiali, albo byli dawnymi jakowcami, winowcami czy kimś innymi, właśnie byli, tak jak mówiliście, potencjalnymi. Czyli tu już by było do 500 000. Teraz każdemu, kto brał udział z bronią w ręku, na niego pracowało kilka osób, bo byli ludzie, którzy byli w siatce administracyjnej. Niektóre oddziały nawet dostawały pewne papiery, mieli wyrobione. byli rolnicy, którzy ich żywili, byli ci, którzy im dawali noclegi. Ci wszyscy, tak jak w konspiracji Akowskiej, byli liczeni do podziemia. Także ta suma tych powiedzmy 500 tysięcy, bo 200 z bronią, a tu jeszcze ci, którzy byli w jakikolwiek sposób, jeszcze musi wzrosnąć. Też dyskusja trwała, czy 5 razy, bo na każdego ktoś go musiał, prawda, żywić, on by w tym lesie nie wytrzymał, oprać i tak dalej, takie rzeczy. I przecież ci, którzy pomagali, to byli później zsyłani albo byli więzieni. Czyli taki rolnik, który nic nie walczył. Musimy rozszerzyć jeszcze o tych, przecież Inka nie walczyła z bronią w ręku. To była sanitariuszka, to była dziewczyna, a też jest żołnierzem wyklętym. Był wymieniany, tutaj dziewczyna dobrze bardzo powiedziała, był wymieniany generał Nil. Jest jednym z symboli żołnierzy wyklętych, a on był przeciwko walce, nie trzymał pistoletu, ani karabinu, ani nic w ręce i wręcz przeciwstawiał się tym, też bardzo dobrze powiedzieliście, po tym niby oficjalnym końcu wojny światowej, no bo prawdziwy koniec wojny w Polsce to był 63 rok, kiedy zastrzelono z bronią w ręku. Ostatni niezłomny to był Lalek właśnie. 63 rok, kiedy się kończy, powiedzmy, walka w Polsce. Teraz dalej, Pilecki. Przecież są marsze, prawda? Jeden z pierwszych to idzie Pilecki. Był przeciwko walce, nie trzymał pistoletu w ręce. Więc niezłomni, wyklęci, to nie tylko ci, którzy walczyli, ale to także wszyscy ci, którzy w jakiś sposób bądź im bezpośrednio pomagali, te sposoby, które wymieniłam, już nie chcę tego przedłużać, ale także i ci, którzy byli patriotami. Anoda Rodowicz, Jan Rodowicz, był przeciwko walce, kończył politechnikę z ocenami szóstkowymi i co? Aresztowany i zamordowany w sposób straszny w Ministerstwie Niesprawiedliwości, tak? Bo cóż to było za Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie zamordowano takiego człowieka, który powiedział, że tak, właśnie też ktoś zapomniał, że chce być, to co mówił Nil, to co mówił Pilecki, że chce być pożyteczny dla tej Polski, jakakolwiek ona nie jest, prawda? Budować mosty, genialny byłby to inżynier. Czyli musimy jeszcze rozszerzyć na tych wszystkich, ale on posiadał wiedzę o swoim oddziale, chcieli z niego to wydusić. Poza tym jego oddział zakopał broń, no i już potencjalnie był tym podejrzanym, bo tam gdzieś broń była zakopana. Więc ta ilość żołnierzy niezłomnych, wyklętych, może oni nie byli żołnierzami bezpośrednio, to co prawda, że miał tą broń, ale tych wszystkich, którzy brali udział w powstaniu antykomunistycznym, też bardzo dobrze użyliście tego określenia, ta masa ludzi była dużo większa i to sięga dobrze ponad milion, może, nie wiem, jak te 500 tysięcy pomnożyć, właśnie żeśmy dyskutowali, razy 4, razy 5, to byli ci wszyscy, którzy zagłosowali przeciwko, przecież wiecie, że wybory były oszukane, prawda? Te komunistyczne. I to drastycznie oszukane. Większość społeczeństwa się wypowiedziała przeciwko komunistom. Może nawet ktoś bezpośrednio już nawet nie pomógł czy coś, ale też był przeciwko, też był, starał się być w takim malutkim swoim sposobie patriotą.
Dobrze, czyli, pani Tereso, tak, bardzo dziękujemy. Pozwolimy się odnieść naszym gościom, bo oni zostali tutaj zaproszeni też, żeby nam coś powiedzieć. Dziękujemy za to uzupełnienie oczywiście, bo wartościowe są te słowa. Natomiast o tych sprawach też chcieliśmy powiedzieć, o których pani wspomniała. Dlatego oddaję teraz głos naszym gościom w studiu.
Może ja. Bardzo wielu ludzi nie chciało walczyć. Oni tak samo chcieli właśnie pójść, uczyć się, mieli swoje rodziny, chcieli wrócić do swoich córek, synów. Ale okazało się, że nie można, bo ciągle komuniści robią różnego rodzaju zasadzki, samo sfałszowanie wyborów. Kiedy nasilił się największy terror, okazało się, że trzeba się przed tym bronić. Właśnie bronić się, no trzeba było znowu siłą. I myśmy nie twierdzili, że ci wyklęci niezłomni to tylko ci, co biegali z karabinami. Mówiliśmy, no przede wszystkim o nich, ale nie zdążyliśmy opisać całego systemu. Wiadomo było, że masę społeczeństwa niewalczącego bezpośrednio była w to zaangażowana. To jest właśnie najdziwniejsze, że to się udało, tak jak wdowa po panu Kurtyce powiedziała pięknie, że udało się komunistom to wszystko ukryć. Te tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy byli w to wszystko zaangażowani.
Wspomniała pani, między innymi, nasza pani słuchaczka wspomniała także takie osoby jak chociażby właśnie czy generał Nil, czy rotmistrz Pilecki. Proszę zwrócić uwagę, myśmy mówili również o osobach, o rozkazie generała Radosława, wtedy pułkownika Radosława, o ujawnieniu się właśnie tych AK-owców, tych, którzy brali udział w powstaniu, tych też, którzy brali udział w konspiracji antyniemieckiej, antyhitlerowskiej. I to tych ludzi również aresztowano po ujawnieniu się. Więc mówiliśmy o nich. Rotmistrz Pilecki był aresztowany nie tylko za tak zwane szpiegostwo, ale również za swoją działalność wcześniejszą w Armii Krajowej i w NSZ-cie, tak, przez moment.
Jego Cyrankiewicz chciał się pozbyć też.
To swoją drogą.
Tak, w NSZ-cie to tam miał epizod.
Epizod, tak.
W sumie w NSZ-cie,
znaczy, no, służył w oddziale, który teoretycznie, tak,
przez
NSZ. Ale no wiadomo, o co chodzi, tak? Ale również za swoją działalność w czasie konspiracji.
Może warto tu przytoczyć słowa Pileckiego, jak powiedział, że w Auschwitz to była...
Oświęcim, tak, to tak. Była igraszka.
W porównaniu sanatorium. Tego, co, tak, sanatorium, w porównaniu do tego, co przeżył w czasie śledztwa.
Dokładnie, w czasie śledztwa już w wolnej Polsce tak zwanej, tak? Także w dużej mierze się z panią zgadzamy, natomiast proszę zwrócić uwagę, że myśmy również o tym wspomnieli i jakby mamy tego też świadomość. To nie to, że my się upieramy, że tylko ci, którzy po 1945 ganiali po lesie z karabinami, to byli tylko i wyłącznie żołnierze wyklęci.
My mówimy tak cały czas swoją drogą o tym 45, a należy pamiętać o tym, że na kresach Rzeczpospolitej ta walka trwała już wcześniej z Sowietami, bo tam przecież Sowieci byli szybciej niż, powiedzmy, w centralnej Polsce, tak? Jakby i w naszych rozważaniach też często zapominamy właśnie o tych wszystkich żołnierzach, ostatnich obrońcach kresów, którzy walczyli, a o których, którzy, nie wiem, może nie są na tyle, nie wiem, modni, czy nie wiem, nie są na tyle popularni. Na przykład Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, zginął z bronią w ręku w walce przeciwko NKWD dopiero w maju 1949 roku.
Zgadza się. Był nauczycielem. Zresztą podobno świetnym nauczycielem. Wśród swoich podkomendnych uważany był za jednego z najodważniejszych dowódców tamtego regionu.
Nie miał szans wrócić do szkoły i unormalnie uczyć.
Nie, dokładnie. Dokładnie. Żadnej szansy nie miał.
Nie miał szans. Tym bardziej, że w ogóle ciekawą rzeczą jest to, że w jego oddziale służyli również byli żołnierze Armii Czerwonej, którzy wcale nie chcieli ginąć za Związek Sowiecki. Po prostu przyłączali się do oddziału Olecha i wspólnie zwalczali czerwoną zarazę, tak?
Dokładnie.
Więc należy pamiętać też o tych, którzy zostali, tak, za tą granicą, naszą dzisiejszą wschodnią, że tam też była walka. I tam było o tyle, można powiedzieć, gorzej, że tam nie było żadnego wojska z poboru, gdzie po jednej stronie stali Polacy, po drugiej stronie stali Polacy. Po jednej stronie, powiedzmy, stali Polacy, tak? Olech na przykład, a po drugiej stronie stali Sowieci. I oni nie mieli żadnych
skrupułów
i żadnych sentymentów, bo Związek Sowiecki jest wielki, tak? Więc bez problemu można było wysłać jednostkę z drugiego końca Związku Sowieckiego i on nie interesował w ogóle, o co chodzi. Mieli przyjechać, zrobić swoje, tak? Rozstrzelać, zniszczyć jakiś reakcyjny oddział i tyle. O ile w Polsce bywały takie momenty, że podziemie było w stanie się jakoś tam przez moment dogadać z wojskiem, o tyle tam, na Kresach, za naszą obecną wschodnią granicą, nie było w ogóle takiej możliwości. To była konkretna walka, najczęściej z NKWD, i nie było przebacz.
Jeszcze trzeba dodać, że komuniści bardzo dobrze odrobili lekcję Goebbelsa, fantastycznie zajęli się propagandą, gazety, już radio działało, wprowadzali odbiorniki radiowe nawet do małych wsi. Ludzie nie byli świadomi tego, że są aż tak okłamywani. Czyli po prostu słuchali, czytali i cały czas dopływały do nich informacje, że są jacyś faszyści, mordercy, wykolejeńcy. I komunistom udało się doprowadzić do tego, że społeczeństwo zostało zmęczone już tym wszystkim. Już wszyscy chcieli spokoju. I tutaj no, to był sukces komunistów w tym momencie. I żołnierze stwierdzili,
że... bandytami nazywali.
Dokładnie. Tak, że no to już w tym momencie...
A propos
momencie...
propagandy, chciałem tylko przypomnieć taki pewien szczegół. W momencie, kiedy było to słynne referendum 3 razy tak
Referendum ludowe, tak?
Tak, referendum ludowe.
A 3 razy tak my je nazywamy dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że...
To były 3 pytania.
3 pytania, na które władza ludowa bardzo chciała, żeby ludzie odpowiedzieli 3 razy tak. W tej chwili nie pamiętam, ale było pytanie o zachodnią granicę na Odrze i Nysie Łużyckie, jeszcze tam coś związanego z rolnictwem, jeszcze coś w każdym razie.
Reforma rolna.
Reforma rolna, tak. Także to jest to słynne referendum właśnie 3 razy tak. Już ci, Hubercie, oddaję głos.
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ponieważ cała Polska wtedy była zarzucona plakatami pod tytułem 3 razy tak, rzeczywiście, bo władza zrobiła wszystko, żeby każdy się dowiedział o tym referendum.
Amerykanie stonkę zrzucili.
A to swoją drogą. Co robiło podziemie? Mówię, cała Polska zarzucona plakatami. Co robiło podziemie? Zmazywało albo zakrywało literkę ty na tym plakacie.
Że było 3 razy AK.
I było 3 razy AK. I to też działało na psychikę ludzi, tak? W związku z powyższym, jeżeli chodzi o wydział propagandy, to jedna i druga strona całkiem dobrze sobie radziła. Niestety komunistów było po prostu więcej, tak?
No i dostęp do mediów.
Dostęp
jak
do mediów mieli dokładnie lepszy.
No, też aparat terroru.
No i czerwoną ochronę. No, przecież cały czas stacjonowały jednostki NKWD,
oczywiście,
które po prostu się nie zyskały i mordowały na potęgę. No, mieli czołgi, samoloty, nawet...
Ale słuchajcie, właśnie jak tak mówimy, jakimi siłami dysponowała wtedy władza okupacyjna i tak dalej. No i że ci wszyscy żołnierze, no było tylu ludzi, ale oni w lasach siedzieli. I czy można, co byście powiedzieli na taki zarzut, który się pojawia, że to była beznadziejna walka i w ogóle, no więc po co ich tam pamięcić ich i tak ich wywyższać, stawiać za wzór dla młodzieży, że to jednak była beznadziejna walka. Co byście na to powiedzieli?
No dobrze, no nie mieli szans z taką nawałą, tak? Bo jeszcze gdyby Sowieci sobie poszli i zainstalowany tutaj aparat komunistyczny został w rękach tylko i wyłącznie polskich, podziemie by się uporało z tym dosłownie w 5 minut. Nie byłoby co zbierać z czerwonych. Ale w momencie, kiedy stacjonują tutaj setki, tysięcy, czy nawet miliony żołnierzy sowieckich, sprawa jest zupełnie inna. To znaczy, czy to była sprawa przegrana? No, nam jest dzisiaj, możemy sobie powiedzieć, tak, to była sprawa przegrana, nie mieli szans, Sowieci mieli czołgi, miliony żołnierzy, tak? Ale, bo my to mówimy dzisiaj,
tak,
bo my to wiemy.
PRL.
To my to wiemy dzisiaj, bo po prostu poczytaliśmy trochę o historii. Ale wtedy, ja myślę, że oni zdawali sobie sprawę z tego, że żaden Zachód już nie pomoże, nie będzie Andersa i są skazani sami na siebie, ale mieli też jedną rzecz zakodowaną. Raz, że walka aż do zwycięstwa. Zwycięstwo albo śmierć, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, oni nie byli w stanie, ich w ogóle, im się w głowie nie mieściło, że mogą stwierdzić, no dobrze, dziś nie walczę, w sumie jest jak jest, zgadzam się z tym. Bo się z tym nie zgadzali, bo nie o to walczyli przez ostatnie lata. Nie po to ludzie ginęli w 1939 roku, tak? Nie po to ludzie ginęli potem w Katyniu. Nie po to ludzi wysyłano na Syberię. Nie po to ludzie byli wysyłani do Auschwitz, że po tych latach tego wszystkiego stwierdzić, że no to w sumie ta wolna Polska, to może kiedyś przyjdzie, ja sobie poczekam. Kiedyś to się stanie. To byli ludzie, no...
Tak, wychowani, Bóg,
tak,
honor, ojczyzna.
Ludzie czynu, którzy tak. im się w głowie nie mieściło, że można sobie posiedzieć z założonymi rękoma i pomyśleć, no, może kiedyś będzie lepiej.
Nie, to po prostu mieli to wdrukowane w serce.
To raz, a dwa...
Jeszcze niektórzy wiedzieli, że mają do wyboru tylko śmierć. Tak, i albo ją godnie przeżyć z bronią w ręku, albo...
Ja może tylko jako podsumowanie słów Janka przeczytam też kolejny fragment z Grypsu Cieplińskiego z Serii Śmierci. Pisze tak do syna. Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa. Polska niepodległość odzyska, a człowiek pohańbioną godność ludzką odzyska. Czyli właśnie oni byli, no to po prostu... Ciągle mieli tą nadzieję, prawda? Mimo że po ludzku często ta walka była no, nie do wygrania, to jednak oni, jak widać, byli ludźmi, wielu z nich była ludźmi głęboko wierzącymi, prawda? Nawet jeżeli wiedzieli, że nawet jeżeli im życie zostanie im odebrane, no to jednak się walka za ideę jest jakby...
Odbierają mi tylko życie.
Tak, dokładnie.
Jeszcze jest jedna kwestia, o której tutaj koledzy nie wspomnieli, a która jest według mnie podstawową kwestią. To byli żołnierze. Żołnierze składają przysięgę. Nikt ich z tej przysięgi nie zwolnił. Więc nie mogli, tak, wyjść z lasu, po prostu stwierdzić, że mają tego dość. Oni walczyli.
To byli twardziele po prostu. Nie, że pogoda jest brzydka, to nie,
nawet nie o to chodzi. Wiesz, to jest, myślę, że to inna jest konstrukcja, głębsza jakby, głębsza
moc,
sprawa.
Mocna tak? psychika. Dzisiaj żołnierze wracają z misji i potrzebują psychologów.
Wtedy mieli kapelanów.
Syndrom ten okopowy, czy jakiś powojenny. A tam, no właśnie,
Mi się właśnie wydaje, bo jest z jednej strony hard, taki siła charakteru, ale mi się wydaje, ja się zgadzam to z Hubertem, że, no, że jakby tu było jeszcze coś więcej, to była taka siła ducha naprawdę, razem jakby grało. Myślę, że wydaje, że jeszcze to jest ciekawy wątek, jeszcze do formacji, może ich formacji i żołnierzy wyklętych wrócimy, a na razie zapraszamy na wysłuchanie piosenki. Śpiewam Marika i Maleo Reggae Rockers, Modlitwa Dziewczyńska.
Nowe ręce do parzenia kawy, robienia makaronu i rwania sałaty, bo te to najwyżej wyczyszczą karabin, wykopią dół pod bramą, potem na to kwiaty. Tych nie chcę, te zepsute, krew za paznokciami. Jak ja mam na to teraz założyć pierścionek? Zwały cegieł, desek, przetkane szmatami. Jak ja mam to na powrót nazwać swoim domem? Chciałabym nowe oczy, świeżutkie z pudełka i najlepiej zielone. Kyrie eleison, daj mi nowe.
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Oczy, co nie widziały, jak wychodzi mgiełka. Ostatnia z ust, co dałeś im odpocząć wiecznie.
Witamy z powrotem w studio wszystkich słuchaczy. Na Facebooku pojawiły się komentarze. Króluje tutaj Krzysztof Ślesicki.
Pozdrawiamy,
tak?
Krzyśka, wiemy, że nas słucha.
Tak, i może przeczytam...
Ogóle, przepraszam, że ci przerwę. Krzysiek ma w rodzinie ostatniego żołnierza oddziału braci Kmiałków. Pana Gienka, którego byliśmy czas temu jakiś, już ze 2 latka będzie. I Krzysiek, pozdrów też Gienka.
Tak. Przeczytam jeden z komentarzy, bo tutaj Krzysztof bardzo wiele ciekawych informacji, kto ma możliwość, to zapraszamy, żeby czytać to wszystko. Ja teraz przeczytam jedno. Żołnierze wyklęci to był teren wieś, bo miasta wojewódzkie były obsadzone przez komunistów. Teren został obsadzony przez partyzantów, gdy Sowieci poszli na Berlin. No to są wszystko bardzo ciekawe rzeczy i ważne. Bo
warto to przeczytać.
Tak, tak, dlatego że no jednak jest wciąż, mimo że już coraz więcej się mówi o tych czasach, to wciąż są jakieś niejasności. Czy rzeczywiście to naprawdę byli wyklęci, czy niezłomni, czy bandyci. Wciąż jeszcze jednak się kołaczą te różne takie... Zamieszanie jest po prostu w informacjach na
znaczy,
temat...
Znaczy wiesz, no zamieszanie, historii. To pytanie, no, trzeba zobaczyć, kto to zamieszanie wprowadza.
No tak,
naprawdę,
tak, ale oczywiście,
celu,
dlatego zachęcamy, że, no, żeby docierać do prawdy, jaka jest. I może o tej prawdzie będziemy kontynuować teraz przed piosenką. Mówiliśmy o wartościach i informacji żołnierzy wyklętych. Hubert, dokończysz o kapelanach?
Tak, bardzo chętnie. Jak już wspomnieliśmy, ci kapelani byli tak naprawdę ostatnią ostoją tak naprawdę bardzo często tych partyzantów. Napełniali ich również wiarą, zwycięstwo. Takim charakterystycznym symbolem, wcale nie takim, nie tak bardzo popularnym, ale bardzo często przedstawianym, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, były ryngrafy, tak? Ryngrafy powieszone na kieszeni kurtki mundurowej.
Boską.
Z Matką Boską, Częstochowską albo Ostrobramską, w zależności też od regionu, z jakiego wywodzili się dani żołnierze. Był to symbol oczywiście, symbol wiary, symbol, ale również symbol nawiązujący w dużej mierze do czasów przeszłych, do naszego rycerstwa, do naszej husarii. Proszę pamiętać o tym, że pancerz husarski również wieńczył symbol Matki Boskiej i krzyża rycerskiego. Później w czasie powstań, w czasie Konfederacji Barskiej, powstania styczniowego, powstańcy również używali właśnie takich ryngrafów, takich trochę większych, do również jako symbol swojej wiary. I to było takie nawiązanie, to była jakby kontynuacja walki, kontynuacja polskości, kontynuacja takiej idei właśnie kolejnego powstania, tym razem przeciwko okupacji sowieckiej.
Tak, że oni się wpisywali w całą tą piękną historię.
Zgadza się.
Polski, walki o Polskę.
Nazywamy to dzisiaj sztafetą pokoleń, tak? Tak? Natomiast można to w ten sposób również określić. Ale wracając jakby do kwestii kapelanów. Dlaczego kapelani byli tak bardzo potrzebni w armii? Nie tylko w armii, nie mówimy to tylko i wyłącznie o armii tutaj tak zwanych żołnierzy wyklętych wśród partyzantów. Trzeba pamiętać o tym, że ci żołnierze, którzy szli ze wschodu, ci żołnierze, o których tu Janek mówił...
Też warto powiedzieć, dlaczego oni szli ze wschodu, tak? Że oni byli prosto ze wschodu.
Oni nie byli ze wschodu, oni tam byli na ogół siłą przesiedleni. Tak,
w 1939 roku.
Pierwsze wywózki rozpoczęły się zaraz na początku 1940 roku, tak? I wywożono tych wszystkich Polaków z Kresów. I w momencie, kiedy powstawała armia, najpierw armia Andersa, później armia Berlinga, to bardzo wielu tych Polaków widziało w niej możliwość po prostu powrotu do domu. Powrotu na teren Polski. Stąd też ci, którzy się nie zdążyli do Andersa, albo się nie dowiedzieli o tym, że powstaje taka armia Andersa, albo
po prostu ich nie wypuszczono
z obozów. Tak. poszli razem z armią Berlinga. I tu jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ci żołnierze, którzy znaleźli się w Sielcach nad Oką i tam byli formowani do pierwszej armii Wojska Polskiego, zażądali księdza. Ponieważ powiedzieli, że i oni potrzebują księdza i tego księdza zażądali. No i zrobił się pewien problem. No bo żadnego księdza pod ręką nie było.
Bo skąd?
No bo...
Znaczy, u boku armii
oczywiście
czerwonej.
Byli księża, którzy siedzieli w łagrach jeszcze. Ale tak się poskładało, że akurat żadnego księdza pod ręką nie było. I zaczęto księdza szukać. I teraz uwaga, znaleziono księdza w rosyjskiej partyzantce. Co robił ksiądz w rosyjskiej partyzantce? Robił, że tak powiem w cudzysłowie, robił za dentystę. Skąd się wziął ksiądz w rosyjskiej partyzantce? Ksiądz ów pochodził ze Śląska. Tam siedział w niemieckim więzieniu, z którego uciekł i wyjechał na wschód, gdzie trafił do tej rosyjskiej partyzantki. I z tą rosyjską partyzantką właśnie walczył. I dostał się w ten sposób do Sielc nad Oką.
Poczekaj, Hubert, tutaj zatrzymaj historię, a zdaje się, że mamy na linii słuchacza. Halo, halo?
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O, Krzysztof. Cześć, Krzysiu.
Czołem ojczyźnie, pozdrawiam kolegów serdecznie z Grupy Rekonstrukcji Historycznej WIN. Chciałem zabrać głos w dyskusji, bo tutaj padło zagadnienie, zostało poruszone o sztafecie pokoleń. I za ostatniego żołnierza wyklętego uważa się Lalka. Jest bardzo ciekawa historia, gdzie można wydłużyć tą walkę partyzanckiej, komunistycznej o kolejne pokolenie. Tutaj bardzo mi bliski oddział Jana Kniołka, właściwie oddział dwóch braci Kniołków, bo tam był jeszcze nie tylko Jan, ale i Franek. Wśród nich był też, bo wiadomo, że dotyczyła, ten oddział składał się z rodzin po prostu, z danego terenu, z młodych mężczyzn. Była też rodzina Kowalczyków, to bardzo mocno zaangażowana, z Rząśnika, to jest niedaleko Pułtuska, ten oddział operował, działał stamtąd, z tej Białej Kurpiowszczyzny. Wywodzili się Kmiałkowie i Kowalczykowie, czy też moja rodzina. Ale zmierzając do puenty, czyli właśnie do sztafety pokoleń, rocznikarzem tego oddziału, czyli dzisiaj tak możemy nazwać, naprawiającym broń tym młodym chłopakom, był właśnie ojciec pana Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, którzy wtedy jako młodzi chłopcy w oddziale nie działali, ale wychowali się z bronią pod łóżkiem. To jest praktycznie pierwszy raz jest ujawniona ta informacja. Przeze mnie nikt jej do tej pory nie słyszał, także słuchacze, jeżeli mają tą możliwość, to niech się cieszą. Mało historyków też o tym wie. Myślę, że są osoby, których można policzyć na palcach jednej ręki. Ci młodzi chłopcy, Ryszard i Jerzy, wychowani w tej tradycji patriotycznej, tradycji zawierzenia wartościom, ale wychowani też przede wszystkim w takim duchu twardym, prawda, jako twardzi mężczyźni w tym trudnym terenie i w trudnych czasach. No też, prawda, z określonymi umiejętnościami. W 70 roku, a więc już 10 lat po Lalku, wysadzili aulę w Opolu w przeddzień święta milicjanta. To święto miało na tym święcie w 71 roku, mieli zostać uhonorowani milicjanci, którzy pacyfikowali, mordowali ludzi na wybrzeżu w 70 roku. Pan Jerzy i pan Ryszard, jeden pracownik naukowy, drugi pracownik techniczny, ze względu na swoją przeszłość, nie mógł zostać pracownikiem naukowym, oni dzień wcześniej udaremili po prostu tą całą chucpę i tę imprezkę milicjantów, a zostali właśnie wychowani tutaj w Rzęśniku, daleko Półtuska. A dzisiaj drugie pokolenie, można powiedzieć, tego oddziału, 71 rok, później byli skazani, odsiedzieli, karę im zmniejszono. Dzisiaj są naprawdę zapomniani. I warto o nich pamiętać i o nich przypominać, bo to jest tylko jeden z przykładów, kiedy taki bardzo znaczący, ale było też innych mnóstwo, o których myślę, że dopiero będziemy się dowiadywać, zaangażowania rodzin żołnierzy wyklętych w działania antykomunistyczne wymierzone w PRL już po roku 60. Zapraszam Państwa, jeżeli będzie taka okazja, będą Państwo chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o braciach Kowalczykach, tu jeden z nich żyje w ubóstwie, do odwiedzenia strony na Facebooku Order Orła Białego dla Braci Kowalczyków. Nowa inicjatywa. Być może pan prezydent Andrzej Duda przychyli się do tej inicjatywy i bracia Kowalczykowie, tak jak ich rodzina, staną w szeregu bohaterów.
Dzięki, Krzysiek, za...
Dzięki bardzo.
No, dzięki żeś tą sprawę naświetlił. To jest jedna sprawa. Mam nadzieję, że tak już zupełnie poza konkursem, że uda się jakoś rozwiązać kwestie uprawnień kombatanckich dla Eugeniusza, bo ostatni żyjący, jak już wcześniej wspomnieliśmy, ostatni żyjący członek tegoż oddziału.
Bo być może ktoś jeszcze żyje.
Tak. I po prostu nie może po prostu
otrzymać uprawnień kombatanckich.
To nie chodzi konkretnie o osobę mojego stryja. Chodzi w ogóle o to, że państwo polskie musi się obecnie sprawdzić, musi stanąć na wysokości zadania.
Ma coraz mniej czasu.
Ma coraz mniej czasu, bo po 18 roku niż nikt od powstańców styczniowych nie wymagał tego, czego dzisiaj się wymaga od żołnierzy wyklętych.
To prawda.
Zgadzamy się. Dzięki Krzysiu.
Dzięki.
Za bardzo telefon. Dziękujemy.
Dzięki, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może szybciutko tylko dokończę to, co zacząłem mówić, bo nie uda mi się, a wydaje mi się, że to jest ciekawa historia. Mówiłem o pierwszej armii Wojska Polskiego, kapelanie, który tam działał i który odegrał ogromną rolę w późniejszych czasach. Ksiądz Wilhelm Kupsz, bo tak się nazywał ten ksiądz, jak już mówiłem, został wyciągnięty z rosyjskiej partyzantki i przyjął stanowisko generalnego dziekana. Ordynariatu już nie powołano wtedy, zlikwidowano go oficjalnie w grudniu 1945 roku, ale wtedy tam na wschodzie powołano generalny dziekanat Wojska Polskiego i on został generalnym dziekanem tego czegoś, tak? Tego czegoś, co powstało zamiast ordynariatu. On bardzo szybko rozbudował tą grupę kapelanów, którzy się zajmowali żołnierzami i jest ważna sprawa. Tego nie zobaczymy na żadnej kronice filmowej, natomiast zobaczymy to na niektórych zdjęciach, jest ich niedużo. To on odbierał przysięgę od żołnierzy pierwszej armii Wojska Polskiego. Wszędzie widzimy, że na mównicy stoi generał Berling, stoi Wanda Wasilewska, natomiast nigdzie nie widać tego, kto tą przysięgę fizycznie odbierał. Odbierał to właśnie ksiądz Wilhelm Kupsz, kapelan pierwszej armii Wojska Polskiego. I to on był pierwszym polskim księdzem, który był w Katyniu. Oczywiście ten Katyń był wówczas zakłamany, to że jest zbrodnia niemiecka i tak dalej, ale to był pierwszy polski ksiądz, który był w Katyniu. W związku z powyższym, nawet w armii, znaczy nawet, to była normalna armia, tak? Tylko, że dowództwo było takie, a nie inne. Nawet w armii polskiej na wschodzie, w tej pierwszej armii Wojska Polskiego, był ksiądz, działał ksiądz i ta rola tego księdza również była ogromna dla tych chłopaków. I o tym trzeba też pamiętać.
Tak, ja bym chciała tutaj... Tak, jeszcze Andrzej.
Chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, jak ważna była rola tych kapelanów, Bo każdy żołnierz, który bierze udział w walkach, wcześniej czy później zabije swojego pierwszego człowieka. Dla młodego, jeszcze wierzącego, głęboko wierzącego człowieka, no to jest takie przeżycie, że bez kapelana oni by sobie pewnie nie poradzili. On musiał wytłumaczyć dlaczego, jak. To tylko jeszcze jako
wybawę. Całkowita prawda, a zdarzało się również, zacząłem o tym mówić, tylko nie miałem możliwości dokończyć, że mówiliśmy o tym, że kapelani również nosili broń. Bardzo pięknie opowiada o tym ksiądz Gurgacz podczas swojego procesu. Na pytanie tego prokuratora, o którym też już wspomniałem, dlaczego nosił broń? To jest wstrząsające nagranie. To nagranie było publiczne, to był publiczny proces, transmitowany przez Polskie Radio. I może w Muzeum Ordynariatu Polskiego w Warszawie, w Katedrze Wojska Polskiego na ulicy Długiej, to nagranie jest puszczone. Jest to wstrząsające nagranie. I tam ksiądz Gurgacz mówi bardzo prosto na pytanie, dlaczego nosił broń. Dla ratowania własnego życia. Dla obrony własnego życia. Nie dla ratowania, dla obrony. Proszę zwrócić uwagę, czym jest słowo broń. Samo słowo. Broń służy...
Tylko w polskim języku, w niemieckim jest
inaczej. Ja wiem, ale broń służy do obrony. Ksiądz miał prawo, nie miał prawa strzelać jako osoba atakująca, ale miał prawo do obrony własnej osoby. Dlatego też kapelan mógł nosić broń, o czym często się zapomina. Często się wręcz mówi, że nie, absolutnie. Ale to już w latach 20, już w czasie wojny polsko-bolszewickiej, pierwszej czy pierwszej wojny światowej, słynny kapelan Kosma Lęczowski, kapelan Legionów, zawsze jest pokazywany z kaburą od rewolweru Nagant. Zawsze. Więc to nie jest żadne nowum. Andrzej, coś chciałeś dodać?
Ja bym tutaj teraz, jeśli mogę dalej kontynuować, bo no, dzięki kapelanom żołnierze byli formowani, prawda, i byli pod opieką duszpasterza. I w ogóle to, co powiedziałeś też, Hubert, że właśnie ksiądz miał broń do obrony, ale w ogóle trzeba podkreślić to, że całe Wojsko Polskie to było wojsko, które broniło swojej ojczyzny. Nie było to wojska agresorskie, agresorów, którzy zdobywają tereny czy podbijają, tylko po prostu byli to często ludzie, którzy no, zostawiali swoje żony, dzieci, no, chcieliby budować swoje rodziny i nie wiem, wykształcenie dalej, jakieś po prostu żyć normalnie, taki był ich los, że zostali, no, musieli walczyć o, właśnie bronić swojej ojczyzny. No i potem takie losy były żołnierzy wyklętych, że bardzo wielu z nich trafiało do więzień i przechodzili tortury w czasie tak zwanych śledztw, bo wiadomo, że to wyroki potem to była kpina, fikcja, prawda? Mhm. Ci ludzie po prostu byli no, torturowani, znaczy, męczeni.
Wyroki były fikcja, tylko fikcją
fikcyjny były... był proces, tak bo wyroki już z góry było wiadomo, że są wszyscy skazani. No niektórzy na dożywocie, niektórzy na...
prokurator Widaj.
Na przykład.
No i właśnie i skąd, jak się trochę poczyta, ja też interesuję się losami tych ludzi, tak niesamowicie ostro się pokazuje to, jak ci ludzie właśnie byli niezłomni, właśnie ta niezłomność. Skąd to się brało, że no, oni byli naprawdę męczeni, torturowani, traktowani nieludzko i mimo to nie szli na współpracę, nie wydawali swoich kolegów z konspiracji i naprawdę po prostu ginęli, tak, masowo ginęli. I tu bym chciała też nawiązać, znaczy powiedzieć o tej formacji, prawda, że to byli ludzie naprawdę o bardzo wysokim morale. I może Janek, ty przytoczysz słowa o tym harcie ducha, tak?
Znaczy, sparafrazuję, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale to też są słowa Łukasza Cieplińskiego, że bez silnego charakteru nic nie osiągniesz. W połowie drogi połamią cię przeciwności.
No właśnie, i to też pokazuje, że oni to byli ludzie bardzo, bardzo mocno uformowani i myślę, że właśnie to trzeba stawiać za wzór teraz młodym ludziom, prawda, że jeżeli chce się osiągnąć wielkie rzeczy, oni akurat musieli się no, z okropnościami, prawda, zmagać, ale właśnie ta formacja, wyrzeczenia, praca charakteru. No i to jest właśnie, ja tutaj nawiążę do Ruchu Czystych Serc, który też stawia młodym ludziom taki obowiązek codziennej formacji, pracy nad sobą i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest właśnie taki punkt styczny żołnierzy wyklętych. No wiadomo, że to jest jakby ich wzór jest no, niedościgniony, można powiedzieć, dla nas, ale, no, ale staramy
ale
się.
Ale może dobrze tak naprawdę,
no
bo
tak,
żyjemy
bardzo
w
wysokie,
innych czasach
tak,
też,
tak.
Także.
Ale trzeba sobie stawiać wysokie, dalekie cele i, no, i wysoko mierzyć. I mi się wydaje, że właśnie przypominanie takich postaci jak żołnierzy wyklętych jest jak najbardziej właściwe, no bo po prostu trzeba sobie wysoko poprzeczkę stawiać. I może ja jeszcze kolejny cytat z Grypsów Cieplińskiego przeczytam. On pisze do syna: ja odchodzę, ty zostajesz, by w czyn wprowadzać ideę ojca. Andrzejku, celami twego życia to służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem. Dążenie do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn służba ojczyźnie i narodowi polskiemu. Czyli właśnie widać, że no, on po prostu zostawił taki testament, który tak naprawdę jest aktualny do dzisiaj. I to też trzeba podkreślać, że to ich formacja, ich osobowości i wzory to nie były tylko na tamte czasy wojenne, tak? Że to nie byli ludzie, którzy no, łatwiej było im z bronią żyć, a nie potrafiliby żyć normalnie. Tylko, że to byli ludzie o bardzo wysokim morale i tak naprawdę na dzień dzisiejszy, na nasze czasy, dla ludzi młodych teraz tego pokolenia, to są też bardzo wielkie wzory. I chciałabym w związku z tym zapytać was, jak wyglądają wasze spotkania, jak wygląda w ogóle może wasza działalność, bo przypomnijmy słuchaczom, że jesteście z grupy rekonstrukcji historycznej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i opowiedzcie o tym, jak wygląda wasza działalność, co charakteryzuje waszą grupę.
To znaczy tak, jesteśmy w ogóle stosunkowo młodą grupą, bo jeszcze nie mamy 2 lat, 2 lata w czerwcu. Powiem tak, no jak wyglądają nasze spotkania? Znaczy, to jest dość kłopotliwe pytanie. Nie ze względu, że tam nie wiadomo, co robimy. Chodzi o to, że dla człowieka, który jakby nie siedzi w temacie, mogą wydawać się strasznie nudne i po prostu jest to jakaś potok słów, gadanina o jakichś dziwnych rzeczach. No na pewno są omawiane takie rzeczy jak kalendarz na najbliższy czas, no to ten... To jest podstawa, ale też kwestie jakieś mundurowe, jakichś szczegółów takich, gdzie ludzie, którzy jakby są poza rekonstrukcją, mogliby się popukać w głowę i na zasadzie, o co wy się spieracie, jaki to
bo
ma sens?
Trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że wy w telewizji, to było widać w programie, że macie umundurowanie, nosicie ze sobą broń, może też o tym powiedz.
Najczęściej repliki broni.
Wymieniamy się książkami.
Tak, właśnie, to jest to, bo ludzie myślą, że rekonstrukcja to jest po prostu... kupić sobie mundur i chodzić w nim po prostu, nie wiem, na jakieś defilady i tak dalej, ale mundur jest na końcu, bo najpierw trzeba wiedzieć w ogóle jaki mundur, jaki materiał, jaki krój.
No właśnie i to jest najlepsze w tym wszystkim, bo my się bardzo często spieramy o rzeczy, o które, no, że tak powiem, normalny człowiek, tak jak Janek powiedział, popukałby się w głowę, o splot materiału.
Tak,
o
czy krój. Materiał jest dobry, tak? Tak?
Gorzej niż kobiety, tak naprawdę.
Tak, no to... mówi się, to znaczy, rekonstrukcja jest takim miejscem, paradoksalnie, chyba jedynym w świecie facetów, gdzie facet może chodzić w panterce, tak, mówię tu o bluzach kamuflażowych niemieckich, tak zwanych panterkach, gdzie facet interesuje się, jaki jest splot materiału, jaki jest krój bluzy.
Odcień.
Odcień, tak, do wszystko, jakie są guziki, jaka jest
prawda,
podszewka,
że zrobiona. Facet to zna tylko 3 kolory, to nie jest prawda.
Nie jest prawda, nie.
Rekonstruktor zna ich zdecydowanie jest, więcej. Tak
rekonstrukcja historyczna kształci, nie tylko w kwestie historyczne.
Kształci nie tylko nas, tak. Ale ludzi, z którymi rozmawiamy i odwrotnie, bo to nie jest tak, że my jesteśmy chodzącymi wyroczniami, bo uczymy się cały czas. I rozmowy z ludźmi, w tym też z kombatantami, dają dużo, bo na przykład nam się wydaje, że coś powinno wyglądać tak jak myślimy, a tutaj ktoś przychodzi i mówi, że nie, bo w praktyce to wyglądało inaczej, to a to było wygodniejsze, robiliśmy tak i tak. No i wtedy sobie myślimy, no matko, no, kto by wpadł na coś takiego? Żeby zresztą to bardzo często mają jakby... My na szczęście nie odtwarzamy armii regularnej, tak? Tylko właśnie partyzantkę, żołnierzy wyklętych, dokładniej
staramy się odtwarzać głównie oddziały winowskie, czyli te, które podlegały Zrzeszeniu Wolność Niezawisłość. Dla ludzi to na przykład nie ma znaczenia w tym sensie, że popatrzą, no dobrze, no mają te mundury, mają te ryngrafy, karabiny.
Tak, orzełek w koronie.
Orzełek w koronie i tyle. Ale w momencie, kiedy wchodzimy w takie drobne szczegóły, typu, nie wiem, orzełek bez korony na czapce. Jak to możliwe? Bardzo prosto. Chłopak uciekł z wojska, albo po prostu sprzątnął orzełka swojemu przeciwnikowi, to sobie przyszedł do czapki takiego i tyle.
Znalazł,
tak?
Dokładnie,
albo na przykład mundury, nie wiem, kombinowane, tak? Ten ma 5 guzików, ten ma 6, ten ma 7. No taki sobie uszył, zdobył materiał i taki ma. No,
oczywiście muszą być na to źródła. To
no
to nie
tak,
jest
znaczy tak, to że... też nie jest tak, że nosili wszystko, więc założymy jakąś bluzę z lat 90. powiedzmy, byle była zielona i jakoś tam przypominała mundur. Ale są też takie, powiedzmy, smaczki. Na przykład, nie wiem, gdzieś idziemy i mówimy, że odtwarzamy 6. Brygadę Wileńską. Tego, Łukasiuka Młota. Ktoś popatrzy, mówi, no, a po czym to widać? No, my to wiemy i osoby, z którymi i nasi jakby adwersarze w dyskusji historycznej też to wiedzą i patrzą, a tutaj wcale nie, bo 6. Wileńska to nie miała takiej broni albo miała takiej więcej niż takiej, no. I jakby to są takie rzeczy i naprawdę siedzenie i czytanie aż do znudzenia i przeglądanie zdjęć dużo, plus jeżeli jest możliwość rozmowy z kombatantami, plus jeżeli jest możliwość sięgania do dokumentów.
A właśnie wspomniałeś o kombatantach, może powiecie, jak wyglądają spotkania z kombatantami, których jest coraz mniej. I jakie może też dla nich, jakie ma dla was znaczenie spotkanie z nimi i dla nich z wami spotkanie? Jakie
ja może
znaczenie?
Powiem o tym, jak byliśmy na Wilnie.
W Wilnie. W zeszłym roku na Święto
spotkanie, Wojska Polskiego. Tak, to spotkanie miało miejsce w Miednikach, tam gdzie naszych żołnierzy Rosjanie zgrupowali i później na Kaługę wywozili. Przyszło 3 kombatantów. Tacy dziarscy dziadkowie przynieśli sztandar, zaczęli go rozkładać, żeby odpowiednio... Bo mieliśmy zaraz uczestniczyć w nabożeństwie, w takim starym, zabytkowym kościółku. I oni zaczęli montować ten sztandar, więc podchodzimy, witamy się, że chętnie pomożemy. Nie. To jest ich dzień, ich święto. Sami to zmontowali. Oczywiście w naszej asyście później poszli. Później rozmawialiśmy. Łzy w oczach. Właśnie i opowieści, jak to wszystko, jak to się działo, jak musieli uciekać, walczyć. I właśnie taki gest, ujęcie za ramię, teraz wy musicie to po nas przejąć. Niesamowite emocje. Na mnie to zawsze robi duże wrażenie.
Jaka odpowiedzialność.
I oni mówią tak, no, słuchajcie, no, było nas 80, teraz już jest tylko 3.
Tak.
A za rok? Oni poza tym, będąc w ramach Polonii, no, na Litwie jest problem z mówieniem po polsku na przykład. Oni mają wielki problem, żeby te swoje święta móc odprawiać. A jak my przyjeżdżamy, no to jest dla nich dodatkowa energia. Dlatego trzeba to robić.
Tak, to jest takie... Ja może tu przytoczę też słowa, które zostały na Facebooku w komentarzu umieszczone. Państwo polskie ma dziś zadanie sprostać uhonorowaniu żołnierzy wyklętych, którzy nie mogą udowodnić swojej walki. Czyli właśnie to, że to jest po prostu zadanie, obowiązek. No taka jest nasza powinność wobec tych pokoleń, które no, swoje życie poświęciły.
Wiem, że słuchają nas ludzie właśnie na terenach wschodnich, które są w tej chwili poza naszą ojczyzną. Chcemy ich strasznie pozdrowić.
Pozdrawiamy serdecznie.
To znaczy, jeżeli chodzi jeszcze o kombatantów, to też nie jest tak, że spotykamy się powiedzmy raz tam na jakiś czas przy sztandarze, bo nieraz jest tak, że na zasadzie a, dzień dobry tam panie, powiedzmy, nie wiem, Waldemarze, byśmy chcieli pana odwiedzić, o to przychodzimy, spotykamy się, siadamy i rozmawiamy o różnych rzeczach, wcale nie zawsze o historycznych, o bieżących, o jakichś, po prostu taka jest wolna rozmowa i w zasadzie rozmawia się o wszystkim, no oczywiście to, co nas tam najbardziej interesuje, to podpytamy, ale żeby też jakby się nie zamykać na to, że rozmawiamy tylko i wyłącznie o kwestiach militarnych, też kwestie są jakieś tam właśnie etyczne, czy na przykład dowódca zrobił dobrze tak, jak zrobił, czy można było inaczej, czy to miało sens, czy nie miało sensu. Więc jakby ludzie niestety spłaszczają rekonstrukcję historyczną do tego, że jest to bieganie w mundurach i zabawa w wojnę. A jest to naprawdę, uważam, że chyba najlepszy sposób, żeby uczyć ludzi historii. Ponieważ ludziom się nie chce czytać, a nawet jeżeli czytają, no to też nie są, nie, jakby nie są w stanie przyjąć takiej ilości materiału na dany temat. Na raz. I w momencie, kiedy jeździmy na przykład na imprezy rekonstrukcyjne, to budujemy tak zwaną dioramę, czy jakby wycinek jakiejś rzeczywistości z tamtych czasów, tak? Powiedzmy, nie wiem, fragment wsi, albo nie wiem, obóz partyzancki i normalnie ludziom opowiadamy, tu jest to, to wyglądało tak, żyli w takich, a w takich warunkach, żeby oni mogli zobaczyć przynajmniej jakby próbę zrekonstruowania, odtworzenia tego, że w jakich warunkach, mieszkając w lesie, jakie to są warunki, że to wcale nie jest spacerek, na przykład, tak? Deszcz pada z nieba, no i co? No, można się czymś tam przykryć, jakąś gałązką, no ale to ile człowiek wysiedzi? Chciałby już do domu.
A ja tutaj bym chciała tak prowokacyjnie może trochę zapytać. No dobra, przypominacie tą historię, ale po co? Czy to nie jest takie grzebanie się w tej tragicznej historii? Czy nie lepiej patrzeć z optymizmem w przyszłość i
Ożył może.
I żeby było tak lepiej.
To znaczy, to ja też zapytam, że odpowiem przewrotnie. A jeżeli ktoś zajmuje się Cesarstwem Rzymskim na przykład, to też jest próba grzebania w historii, czy nie wiem, albo powstanie styczniowe, czy to jest próba grzebania w historii, czy jakieś wspominania i wypominania? Oczywiście, że nie. Jest to przede wszystkim, tak jak mówiłem, promowanie wiedzy historycznej, która niestety, nie wiedzieć czemu, w szkołach jakoś nie mogła się znaleźć. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, ponieważ ja mam zresztą sam jeszcze, mam trzech młodszych braci, ale dwóch jest teraz właśnie w takim wieku, że no zdobywają tą wiedzę historyczną. Jeden jest w podstawówce, drugi w gimnazjum. No oni mają to szczęście, że obaj najstarsi bracia właśnie są zapaleńcy i biegają w tych mundurach. Ale na przykład ich koledzy, oni totalnie nic, zero pojęcia o historii. I zawsze jak przychodzą koledzy do moich najmłodszych braci, to zawsze jest, a pokaż karabin, a pokaż mundur, a coś tam. I zawsze jest nawet dosłownie 5 minut jakiejkolwiek rozmowy, ale może ich to jakoś zmusi, popchnie do tego, że zaczną, nie wiem, pytać się rodziców o dziadków, o pradziadków, albo jeszcze, jeżeli mają taką możliwość, porozmawiają z dziadkami, a jak to było, a żeby też dowiedzieli się podstawowych rzeczy o swojej rodzinie. Jeżeli dowiedzą się coś o swojej rodzinie, to może o swoim środowisku lokalnym, miejscu zamieszkania. I tak jakby ta ciekawość będzie się nakręcała i będzie zataczała coraz szersze kręgi.
Poza tym znajomość historii buduje tożsamość człowieka.
To też, prawda? A potem znajomość historii pozwala, chociaż mówi się, że historia uczy ludzi tego, że niczego ludzi nie uczy. To znaczy, że można próbować wyciągać wnioski, jeżeli są podobne
zjawiska. Dobrze by było, gdybyśmy wyciągali wnioski.
Dobrze by było, ale mówi się tak, że niestety człowiek się niczego nie uczy z historii. To jest, no, ale jest.
Dlatego się powtarza.
Ale historia jest nauczycielką życia, też tak jest.
Pełna zgoda.
Jest takie ładne określenie, może mało poprawne politycznie, ale bardzo ładne jest określenie, że w szkole, niestety już dzisiaj to jest nieaktualne, w szkole są dwa najważniejsze przedmioty. Historia i przysposobienie obronne. Przysposobienie obronne po to, żeby wiedzieć, jak strzelać, a historia po to, żeby wiedzieć, do kogo. I tak jest, niestety. Tylko problem polega na tym, że właśnie obserwując przeszłość, powinniśmy umieć znaleźć analogię do teraźniejszości i umieć przewidzieć przyszłość, ponieważ bardzo wiele rzeczy rzeczywiście się powtarza. Zwłaszcza tutaj na naszym poletku, tutaj w środkowoeuropejskim. Problem polega na tym, to co Janek powiedział, że historia uczy tego, że niczego nie uczy, tak? Ludzie nie wyciągają wniosków, nie umieją, nie szanują historii. A
bodajże marszałek Piłsudski powiedział, że...
Naród bez swojej historii?
Tak, dokładnie, o tym stacie mówię.
Przyszłości.
Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości.
Ten Piłsudski.
Myślę, że tym cytatem na razie możemy też zamknąć tę część dyskusji, a zapraszamy teraz do wysłuchania Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka, Jana Pietrzaka i Jerzego Zelnika w utworze Wyklęci niezłomni.
Wyklęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład w obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To wyście wskazali, jak zachować honor, gdy dla chłopców Stalin był prawdą wcieloną. To wyście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznani od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
I witamy z powrotem słuchaczy w studio. Jesteśmy razem z grupą rekonstrukcji historycznej WIN. Mówimy o żołnierzach wyklętych. No i już zmierzamy do końca, więc chcielibyśmy jakoś tak to zebrać, wszystko podsumować. Jakie idee i jaki wzór można wziąć z żołnierzy wyklętych? Mi się wydaje, że po prostu takie hasła, one brzmią może dumnie i takie są patetyczne, ale oni realizowali je w życiu swoim i oddali za nie życie, czyli miłość ojczyzny, niepodległość Polski, za język, za wspólnotę, społeczeństwo i za ojczyznę i za Boga, za wiarę. No, walczyli po prostu o najwyższe ideały i oddawali swoje życie. Powiedzcie panowie może jeszcze jak można, jak ktoś się zainteresował tematem w ogóle rekonstrukcji historycznej czy tym okresem, jak można, gdzie można sięgnąć, na jakieś strony, gdzie można was spotkać, może w realu, nie tylko w przestrzeni medialnej.
No to znaczy tak, w przestrzeni medialnej na pewno jesteśmy na Facebooku. Jeżeli ktoś się interesuje rekonstrukcją historyczną czy zainteresował się właśnie przez to, to dobrze by było, i nawet niekoniecznie naszą epoką tak naprawdę, to dobrze by było, żeby pomyślał w ogóle, co chce, w sensie, co by chciał robić, co by chciał odtwarzać, a gdzie nas można spotkać w realu. No, z takich większych imprez to zapraszamy do Kutna w połowie lipca na Odyseję Historyczną. Bardzo duża i fajna impreza kilkudniowa, będzie nas można tam spotkać. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, z Zielonej Góry okolic, to do Sulechowa zapraszamy w tą niedzielę na uroczystości właśnie związane z żołnierzami wyklętymi. I z tego jakby podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę tutaj, to nasuwa mi się taka myśl, bardzo dobrze, że właśnie temat wyklętych wszedł do popkultury. Bo to jest też kolejna rzecz, kolejne miejsce, gdzie ludzie mogą zainteresować się, kto to był, o co im chodziło, o co walczyli, z kim walczyli. I to jest bardzo dobry sposób, żeby dotrzeć w łatwy, przystępny sposób do mas.
Zwłaszcza dzisiaj, kiedy świat stoi praktycznie na krawędzi wojny. Tacy bohaterowie są potrzebni.
Trzeba pamiętać o tym, że coraz więcej czasu antynowego, coraz więcej dokumentów, filmów pojawia się na temat żołnierzy wyklętych. W dniu dzisiejszym odbyła się premiera najnowszego filmu, który 6 lat był realizowany.
Tak, właśnie, czyli, to bardzo ciekawe. Tak. Przez tyle lat zmagał się z pozwoleniem emisji.
Też miał problemy, tak samo jak jego bohaterowie tego filmu. Czyli mówimy tutaj o filmie Historia Roya, czyli W ziemi lepiej słychać. Polecamy ten film, widzieliśmy go. Pojawiają się bardzo ciekawe dokumenty, chociażby na temat żołnierzy zapory, czy planowane są w najbliższym czasie jakieś seriale dotyczące żołnierzy wyklętych, także rzeczywiście temat wraca i znaczy pojawia się i bardzo dobrze, że się pojawia. Myślę, że warto by było, aby ludzie, którzy są zainteresowani tematem i chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, to oprócz czytania książek, oczywiście bardzo to jest ważne, ale oprócz czytania książek spróbowali też w ten sposób spojrzeć na temat i od tego może zacząć, tak? Może to ich jakby przyciągnie do dalszego rozwoju, a może również do wstąpienia w szeregi którejś z grup rekonstrukcyjnych, która zajmuje się tematem żołnierzy wyklętych, bo oczywiście my nie jesteśmy jedyni. Tych grup jest więcej.
Na całe szczęście
nie jesteśmy jedyni. Dlatego też zapraszamy do poszukania jakiejś ciekawej grupy, która działa może w waszej okolicy.
Ja bym tutaj jeszcze dodała, bo czasami jak ktoś mieszka w małej miejscowości czy na wsi, może nie mieć możliwości fizycznego włączenia się w jakąś działalność, ale tak...
Ale tam są lokalni bohaterowie właśnie w tej jego...
No właśnie.
W tym terenie, tak?
W tych małych miejscowościach. Odszukiwać te historie i starać się po prostu tych ludzi, no, wyciągać ich historię na światło dzienne i tak naprawdę być dumnym z historii, być dumnym z ludzi, którzy żyli na terenie całej Polski i walczyli o nią, ale też wydaje mi się, że bardzo ważna jest taka świadomość, że jak możemy najprościej, ale też najtrudniej uczcić ich i nie zmarnować ich ofiary, to po prostu nieść dalej te ich ideały i samemu też od siebie wymagać, bo oni walczyli i to dali Polsce. A teraz pytanie, co my możemy Polsce dać, prawda? Tutaj były cytowane te słowa Łukasza Cieplińskiego, który mówił właśnie, jak wiele trzeba poświęcić dla Polski, praktycznie wszystko, prawda? I to jest właśnie prawdziwy patriotyzm, a nie nacjonalizm, nie jakaś ksenofobia, tylko miłość ojczyzny, czyli
wierność.
Właśnie, tak, wierność ojczyźnie i tak naprawdę to idzie dalej jakby w świat, prawda? Polska, no od tych ludzi możemy się uczyć właśnie jak być, oni byli w warunkach wojennych, ale tak naprawdę te idee, którym przyświecały, no
otwierają. Są uniwersalne.
Tak, są uniwersalne i czy w czasie pokoju, no tutaj mówiłeś o tym, że świat stoi na krawędzi wojny, no ale są jednak czasy w Polsce, teraz nie ma konfliktu militarnego, więc jak czasy są takie jak teraz, to no to też trzeba od siebie wymagać, prawda?
Jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o tych ideałach, że nam jest łatwiej, bo my wcale nie musimy ginąć z bronią w ręku, wcale nie musimy się ukrywać w lasach. Mhm. No to jest o tyle prostsze, że nie musimy zostawiać swoich rodzin,
tak.
I zastanawiać się, czy przyjdą po rodzinę, czy nie przyjdą.
No tak, to jest i prostsze, i trudniejsze, bo to zmaganie jest każdego dnia tak naprawdę z samym sobą, a ta walka w sumie chyba jest najtrudniejsza, więc pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i dziękujemy za uwagę.
Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom dzisiejszym. Proszę, żebyście przynajmniej swoje imiona na koniec podali, żeby słuchacze no też wiedzieli, z kim przez te ostatnie 2 godziny, a w telewizji wcześniej mieli kontakt, mieli do czynienia.
Mirek.
Janek.
Małgosia.
Hubert.
Andrzej.
Pozdrawiamy serdecznie.
A może konkretnie chcecie kogoś pozdrowić, bo tak zawsze taką tradycją jest naszą radiową.
Chcielibyśmy pozdrowić naszą koleżankę z Warszawy, Gosię Czuczman. Nie wiem, czy nas słucha, czy nie. Gosiu, serdecznie pozdrawiamy.
A ja siostrę Alicję, która potrzebuje pomocy.
Ja bym chciała pozdrowić moją rodzinę i wszystkich z Ruchu Czystych Serc, którzy słuchają, i z redakcji Miłujcie się też wszystkich. No i wszystkich, którzy nas słuchają.
Dziękuję serdecznie w takim razie. Zapraszam do pozostania jeszcze na przed odbiornikami Radia Maryja, bo za moment też będziemy się modlili kompletą, czyli tą modlitwą na zakończenie dnia.